Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest wiceminister infrastruktury, poseł PiS Marcin Horała. Witamy serdecznie.
Witam panie ministrze, witam państwa.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Panie ministrze, mamy do czynienia z kryzysem Zjednoczonej Prawicy. Politycy PiS ostatnio wielokrotnie powtarzali, że koalicja Zjednoczonej Prawicy już nie istnieje. Czy istnieje?
No w tym momencie można powiedzieć, że nie istnieje, choć to oczywiście nie znaczy, że nie może zostać ponownie zawiązana. Wszyscy tego byśmy chcieli. No ale niestety, no ten moment, w którym ogon machał psem, w którym no małe partie koalicji właściwie chciały dyktować to, czym będzie się zajmować rząd. No pewien punkt krytyczny został przekroczony i to spowodowało, że na ten moment koalicji nie ma.
Po wczorajszym spotkaniu polityków PiS rzeczniczka PiS Anita Czerwińska powiedziała, właściwie napisała na Twitterze, że podjęto decyzję o zdecydowanych rozstrzygnięciach i zdecydowanych krokach wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i jego Solidarnej Polski. Jak należy to odczytywać?
No to jest pewien scenariusz, którego dalszy rozwój zależy też od drugiej strony, od tego, jakie będą decyzje po stronie Solidarnej Polski. No scenariusz, który pewnie może skończyć się rządem mniejszościowym przez jakiś czas przynajmniej. Tak jak mówię, sytuacja, w której partia, która ma 1%, chce dyktować politykę partii, która ma 40% poparcia i do tego jeszcze no, w taki sposób publiczny, że my się na coś dogadujemy ze sobą, a potem te ustalenia są niedotrzymywane publicznie. No tak po prostu dłużej być nie mogło. Analiza wskazywała, że jeżeli na to pozwolimy, no to już teraz właściwie będzie ta koalicja w ciągłym, permanentnym kryzysie. Lepiej wywołać to przesilenie teraz i albo w sposób poukładany, zorganizowany, spokojnie rządzić dalej, albo szukać innych rozwiązań.
Czy ten wariant rządu mniejszościowego, on był rozpatrywany w taki sposób, że ten rząd mniejszościowy miałby miejsce przez kilka tych pierwszych miesięcy, zanim uda się porozumieć ewentualnie z jakimiś innymi partiami? Czy w jaki sposób to rozważaliście?
No pewnie rząd mniejszościowy nie jest w stanie rządzić w sposób skuteczny długo. Przez jakiś czas, właśnie pewien horyzont kilku miesięcy, tak. I te kilka miesięcy to byłby czas, żeby albo poszukać nowej większości, albo odnowić starą większość, albo na końcu tego scenariusza są gdzieś tam pewnie przedterminowe wybory. Teraz jest taki okres, że właśnie, że przez jakiś czas rząd mniejszościowy może sobie poradzić, więc pewnie jeżeli za chwilę tej takiej zdecydowanej zmiany postawy po stronie naszych koalicjantów nie będzie, no to rząd mniejszościowy, czyli rekonstrukcja we własnym gronie Prawa i Sprawiedliwości.
A przedterminowe wybory, o których pan wspomniał przed chwilą, bo najnowsze sondaże pokazują, że PiS mógłby rządzić samodzielnie. Jak poważnie bierzecie ten scenariusz, ten wariant pod uwagę?
No to oczywiście, to jak każde wybory, to są koszty, to są kłopoty, to jest zawracanie ludziom głowy, więc pewnie nie jest to scenariusz wymarzony, no ale na dłuższą metę, no jeżeli nie ma rząd większości, to w systemie parlamentarno-gabinetowym robi się przedterminowe wybory. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość miało wszelkie podstawy do tego, żeby je wygrać i samodzielnie rządzić. Ja myślę, że wielu wyborców, którzy głosowali na tego czy innego posła Solidarnej Polski na przykład, to nawet nie wiedziała, że to jest polityk Solidarnej Polski, bo była to osoba na liście Prawa i Sprawiedliwości i te głosy padną w sposób oczywisty znów na Prawo i Sprawiedliwość. Tak jak mówię, chcielibyśmy tego uniknąć, no ale oczywiście trzeba się z nim liczyć.
A wczoraj wydawało się, że nastąpił pewien przełom, bo przecież minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wypowiedział się w ten sposób, że Zjednoczona Prawica jest dobrem i warto, by ta koalicja przy pewnych napięciach nadal trwała. Możemy wyciągać wnioski z tego kryzysu, a zresztą to nie tylko on, bo i wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik się wypowiadał i Patryk Jaki. Czy należy to tak odczytywać, że tutaj doszło do pewnego posypania głowy popiołem, czy jednak nie?
W sensie werbalnym trzeba docenić te deklaracje, natomiast za nimi muszą pójść czyny. Takie deklaracje padały już w przeszłości i były takie sytuacje, że właśnie się na coś w koalicji dogadywaliśmy, na niektóre rozwiązania trudne czy niepopularne, jak się rządzi, ponosi odpowiedzialność za państwo, to też czasem trzeba takie niepopularne decyzje podejmować. No a potem wychodził nasi koalicjanci publicznie mówili, że oni są ci dobrzy, oni są przeciw, oni te rozwiązania zablokują, a cała wina jest po stronie tego złego PiSu. No, a to dzięki temu złemu w cudzysłowie PiSowi oni w ogóle weszli do Sejmu, objęli jakieś stanowiska ministrów, członków rządu. No więc doceniamy te wypowiedzi, za nimi muszą pójść czyny. Gdyby czyny były w zgodzie z tymi wypowiedziami, to myślę, że droga do odnowienia koalicji będzie otwarta.
To jeszcze się chciałam zapytać o ministra rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego, bo on przecież głosował przeciw noweli ustawy o ochronie zwierząt. Czy rozważany jest taki wariant, że on będzie nadal w rządzie? Minister rolnictwa.
W pewnym sensie wszelkie warianty są rozważane. Ja nie mogę się tu wyrażać kategorycznie, bo to po prostu nie są moje decyzje. To są decyzje kierownictwa partii rządzącej, kierownictwa rządu. Nie należy do żadnego, nie należy do żadnego z tych gremiów. Wobec osób, które głosowały niezgodnie ze stanowiskiem partii, zostały wyciągnięte konsekwencje, zostały one zawieszone w prawach członka. I to jest stan rzeczy na ten moment. No ponieważ mamy ten kryzys w koalicji, no to jakby i wszystkie kwestie związane z kształtem sądu są siłą rzeczy chwilowo jeszcze przez kilka dni zawieszone i później, kiedy będzie wiadomo już, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość samodzielnie tworzy ten rząd, lub że jednak z jakimś koalicjantem lub koalicjantami, no to będzie moment do dalszych ustaleń, co w tym rządzie się znajdzie.
To wróćmy jeszcze do koalicjantów. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział wczoraj, właściwie to co pan dzisiaj nam powiedział, że ministrowie od kilku tygodni wchodzili w tematy, które nie były przypisywane koalicjantom, i tutaj wymienił edukację i politykę zagraniczną. Ja przypomnę, że jakiś czas temu był odwołany kurator oświaty w Łodzi i właśnie wtedy było dosyć głośno w mediach ze strony polityków Solidarnej Polski, ale przecież były problemy z kuratorem oświaty już dużo wcześniej, na przykład jego usunięcia domagała się Solidarność. Czy już wtedy nie mieliśmy z pewnego rodzaju prowokacją?
No to nie jest tak, że my nagle się obudziliśmy znienacka i postanowiliśmy zerwać koalicję. Ta koalicja bardzo dobrze rządziła Polską i jest wielką wartością. No ale tak jak mówię, no takich nielojalnych zachowań naszego koalicjantów, a tu akurat mówimy o jednym z nich, było sporo, była to cała sekwencja zdarzeń. Solidarna Polska, niewielka przecież partia, tak jak mówiłem, no sondaże pokazują, że ma 1% poparcia, dostała ważną część, a swoją no praktycznie wyłączną odpowiedzialność, ważną część państwa, czyli reformę wymiaru sprawiedliwości. Chyba wszyscy mamy poczucie dużego niedosytu po tej reformie, że po 5 latach nie możemy powiedzieć, żeby to był jakiś taki jednoznaczny sukces rządu Zjednoczonej Prawicy. Nadal bardzo wiele pozostało do zrobienia i w innych obszarach mamy większe sukcesy, a tymczasem formacja, która za ten obszar, w którym wyszło tak sobie, jest odpowiedzialna, jeszcze zaczyna wchodzić w inne obszary i zaczyna właśnie z takich pozycji czysto takiego medialnego dyskontowania, bo przecież koledzy Solidarnej Polski też wiedzieli doskonale, jaka była sytuacja z tym kuratorem, że to nie za to, że się wypowiedział krytycznie o ideologii LGBT jest odwoływany, tylko tak się wypowiedział po to, żeby obronić się przed zwołaniem. No ale tutaj wchodzą i właśnie jako taki dobry wujek, który pokazuje, że zajmuje te jedynie słuszne stanowiska, a ten zły PiS to takie złe. No tak dłużej nie dało się rządzić. To by był scenariusz na takie powolne zużywanie się rządu i koalicji. No i tak po prostu dalej być nie mogło. Musimy to przedefiniować, przekonstruować. Jeżeli koledzy z Solidarnej Polski zrozumieją, no spojrzą na to, że oczywiście doceniamy ich wkład w rząd i mają swoją działkę, no ale jednak proporcje są jak 40-1, a tu czasem by się mogło okazywać, że wydawać ostatnio, że to Solidarna Polska, prawda, rządzi, a PiS jest do niej jakimś dodatkiem. No tak nie będzie. Mamy swój program i będzie realizowany.
A czy jest teraz taka potrzeba, aby prezes PiSu Jarosław Kaczyński wszedł do rządu teraz?
To jest decyzja samego pana prezesa. Jest oczywiście no, bardzo wytrawnym, doświadczonym politykiem, z doświadczeniem do funkcji premiera włącznie, więc na pewno byłby niezwykle mocnym punktem rządu. Natomiast z drugiej strony no, nie znam żadnej wypowiedzi. Pan prezes wielokrotnie podkreślał, że dobrze czuje się w roli lidera obozu politycznego, a nie w funkcji rządowej. Tyle ja wiem. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno zawsze byłby wielkim wzmocnieniem dla rządu, ale nie znam jakiejś chęci z drugiej strony, przecież absolutnie nikt pana prezesa nie jest w stanie do tego zmusić, a funkcja lidera obozu rządzącego jest niezwykle ważna i pewnie nawet ważniejsza niż wiele funkcji rządowych.
W W ten dyskurs włączył się prezydent Andrzej Duda. Wczoraj szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że prezydent jest zaniepokojony i zdziwiony sytuacją. I jeszcze coś takiego dodał, że Polacy oczekiwali spokoju, stabilności, a mamy koncert życzeń młodszych partnerów koalicyjnych, co jest niedopuszczalne. Czy głos prezydenta pomoże w przełamaniu kryzysu?
Mam nadzieję, że tak. Zresztą wsparcie prezydenta też jest niezwykle istotne w ewentualnym scenariuszu rządu mniejszościowego. Rząd mniejszościowy bez wsparcia prezydenta byłby zwłasnowolniony i tutaj takie jasne stanowisko prezydenta. Rząd po prostu wspiera to, co wybrali Polacy. No jeszcze raz powtórzę, no nie oszukujmy się. Mówimy o koalicji Zjednoczonej Prawicy. Jest to koalicja, natomiast Polacy głosowali na listy Prawa i Sprawiedliwości. I przytłaczająca część siły tej koalicji, programu i tego, na co Polacy głosowali, to jest Prawo i Sprawiedliwość, a nie inne, znacznie mniejsze ugrupowania. Więc jeżeli by te ugrupowania właśnie miałyby przejmować władzę, miałyby decydować i nadawać ton, no to wówczas po prostu byłoby to niezgodne z wyborem Polaków, no byłoby to niezgodne z demokracją. To gro odpowiedzialności za rządzenie musi wziąć na siebie Prawo i Sprawiedliwość.
To jeszcze takie pytanie o wyborców. Czy oni rozumieją tę sytuację kryzysu Solidarnej Zjednoczonej Prawicy, czy też może nie rozumieją? I czy to nie będzie miało wpływu na poparcie, na ich poparcie?
Oczywiście obawiam się, że mogą tego nie rozumieć. Po pierwsze, nie uczestniczą w różnych zewnętrznych ustaleniach, więc no, które siłą rzeczy są wewnętrzne, więc nie są publiczne. Po drugie, no właśnie nasi koalicjanci wybrali taką metodę, żeby wybierać takie rodzynki medialne, takie przypadki, w których można zabłysnąć i najpierw wewnętrznie na coś umówiliśmy, a potem oni wychodzą przed kamerę i mówią coś dokładnie odwrotnego, ale takiego, co jest popularne społecznie, co może budzić pewne poparcie. Więc tak, obawiam się, że może nie być zrozumienia dla tego w społeczeństwie, no ale trudno, no niestety. Tak jak mówię, no nie mogliśmy dalej ten scenariusz prowadził do klęski rządu Zjednoczonej Prawicy, bo prowadził do tego, że koalicja się co 2-3 tygodnie rozsypuje, bo w każdej medialnej sprawie, gdzie można parę medialnych punktów ugrać, nasi koalicjanci wychodzą i publicznie kontrują decyzję rządu. Tak po prostu się nie da, jest to bardzo trudna decyzja, ale taki ozdrowieńczy wstrząs, każdy kryzys się, tak się mówi, to jest prawda, że każdy kryzys jest szansą, może uda się te koalicyjne stosunki poukładać tak, żeby już w sposób spokojny, merytoryczny rządzić do końca kadencji. To trzeba się za to wziąć teraz, bo właśnie jeszcze cała kadencja przed nami.
Co z ustawą Piątka dla Zwierząt? Według sondażu United Surveys aż 71% jest za zaostrzeniem ustawy o ochronie zwierząt. Te zmiany popiera 61% ankietowanych na wsi i 70% wyborców PiS. Jaki może być los ustawy Piątka dla Zwierząt?
No wydaje, ta ustawa jest uchwalona przez Sejm, teraz jest w Senacie, więc w Senacie większość ma opozycja, więc to już trochę nie od nas zależy, w jakim kształcie i czy ta ustawa wyjdzie z Senatu. Jak wyjdzie z Senatu, no to wtedy znów Sejm będzie ewentualne poprawki rozpatrywał. I na koniec pan prezydent. Pan prezydent słusznie mówi, w pełni się z nim zgadzamy, że generalnie jest za ochroną zwierząt, ale oczywiście z drugiej strony trzeba brać pod uwagę szczegółowe zapisy tej czy innej ustawy, nawet jeżeli ma ona szczytne, szlachetne intencje. Więc zobaczymy, jaki ona kształt przybierze po decyzjach Senatu i pewnie od tego też pan prezydent będzie uzależniał swoją decyzję.
Koalicja Obywatelska. Borys Budka przyznał, że były prowadzone rozmowy z innymi partiami na temat stworzenia rządu mniejszościowego. No i czy taki scenariusz, taka groźba też istnieje, że rządy przejęłaby Koalicja Obywatelska?
No to by znaczyło, że musi powstać koalicja łącząca Platformę Obywatelską, PSL, Lewicę, Konfederację i na przykład Solidarną Polskę albo Porozumienie Jarosława Gowina. Wydaje mi się, że jest to scenariusz czysto abstrakcyjny.
To jeszcze zapytam o ofensywę ideologiczną na arenie międzynarodowej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w ubiegłym tygodniu wypowiadała się na temat stref wolnych od LGBT. Zapowiedziała podjęcie kroków w celu zrównania praw rodziców tej samej płci na terenie całej Unii Europejskiej. Poparł ją Joe Biden, kandydat demokratów na prezydenta USA. czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie w tej sprawie reagować, jak pan przewiduje?
Na razie nie ma takiej potrzeby, no ponieważ to są po prostu ustne deklaracje. No, mamy wolność słowa w różnych państwach na świecie i różni politycy mogą mieć swoje opinie. Te opinie zresztą często się opierają na dezinformacji, na kłamstwie. No to przecież w Polsce to aktywiści LGBT przykręcali tabliczki strefa wolna od LGBT w miastach. Za takie strefy, i rozumiem, że jak ktoś widzi taką tabliczkę no gdzieś na zachodzie, to może myśli, że to jest jakaś strefa, nie wiem gdzie, osoby homoseksualne mają zakaz wstępu, albo że w tych strefach to jakoś gorzej traktowane, inaczej niż inni ludzie, no przecież nic takiego nie ma miejsca. To mówimy o miastach, gminach, samorządach, które po prostu przyjęły deklarację, że na przykład w ich szkołach nie będzie propagowana ideologia LGBT, a to jest zupełnie co innego niż jakiekolwiek formy dyskryminacji poszczególnych ludzi o takiej czy innej orientacji, więc to po pierwsze jest dezinformacja i brak wiedzy. No a gdyby faktycznie było tak, że jakieś takie ideologiczne programy by chciała Komisja Europejska na poziomie Unii Europejskiej wprowadzać, no to to jest w oczywisty sposób sprzeczne z traktatami europejskimi. W traktacie o Unii Europejskiej, w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nie promowaniu, nie wiem, na przykład małżeństw seksualnych, a to się umawiali członkowie wstępujący do tego klubu i będziemy po prostu stali przy tym, co mówi prawo międzynarodowe, co mówią traktaty, które są wiążące i dla Polski, i dla innych krajów.
To jeszcze poproszę o bardzo krótki komentarz do wpisu europoseł Platformy Magdaleny Adamowicz, która coś takiego napisała na Twitterze. Dostali po łapach od szefowej Komisji Europejskiej, od Parlamentu Europejskiego, od rządu Norwegii, a teraz od Joe Bidena i marzą się, że wcale nie mieli na myśli tego, co mają na myśli. Jak można publicznie oceniać takie, no właśnie, takie publiczne postępki?
No tu bardzo ciężko, to już jest kolejny wpływ z dużej listy aktywności publicznej pani europoseł Adamowicz. No nawet nie stał blisko ani prawdy, ani kultury politycznej, nie mówiąc już o polskim interesie. No dość powiedzieć, że w żaden sposób nie dostaliśmy po żadnych łapach i w ogóle mówienie tak o Polsce, że to jakiś ma, nie wiem, jest jakimś zwierzęciem, co ma łapy i może po nich dostać, jest wysoce niestosowne. Pani Adamowicz może bardziej skupiłaby się na tym, po czym szła do Europarlamentu, bo ja pamiętam, że miała takie koszulki Imagine There's No Hate, musiała się z mową nienawiści mierzyć. No ten wpis to jest taka właściwie mowa nienawiści pod adresem własnego kraju. To bodajże Roger Scraton zdefiniował taką przypadłość jako ojkofobię, nienawiść, niechęć do własnej tożsamości. Więc może najpierw warto, jak to śpiewał wielki polski piosenkarz Czesław Niemen, nienawiść zniszczyć w sobie i to motto powinna pani Adamowicz wziąć do serca.
Stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.